Ja jeszcze może dopowiem, że ta podróż, chęć podróży papieskiej zrodziła się we Watykanie, gdzie ów kardynał wspomniany przez księdza profesora wraz z papieżem Franciszkiem modlił się o za prześladowaną mniejszość i wówczas papież Franciszek wyraził taką chęć, by ją odwiedzić. To stało się w Bangladeszu, ale Zdzisława Pytkę zapytam nie bez powodu. Papież Franciszek w Birmie prosi o poszanowanie praw mniejszości, nie wymieniając ich z nazwy.
Znaczy, co też wywołało oburzenie obrońców praw człowieka niektórych, że nie wymienił tej mniejszości z nazwy. Natomiast wydaje mi się, że to było całkiem rozsądne, bo też papież jakkolwiek nie byłby szanowany, nie byłby głową Kościoła, też nie wie dokładnie, jak wygląda sytuacja na każdym zakątku ziemi i po to właśnie są biskupi i kardynałowie gdzieś wyznaczeni, żeby mu te niuanse czy jakieś tam dopowiadać i tłumaczyć pewne rzeczy. I mi się wydaje, że dobrze się tak stało. Zresztą wydaje mi się też, że papież Franciszek już nas przyzwyczaił, że to jest też taki pontyfikat, który krzyczy o poszanowanie praw mniejszości. On nam pozwolił, nawet jak tak ja się przyglądam jego pielgrzymkom, jego wypowiedziom, przyzwyczaił nas do tego, że broni słabych i uciśnionych i naprawdę otwiera oczy świata na tych ludzi.
Przypomina światu o tym, że takie problemy gdzieś na antypodach świata, jak dla niektórych, czym dla niektórych mogą być Birma i Bangladesz, są obecne problemy. No ale wydaje się, że wiele takich mocnych słów padło w Bangladeszu, gdzie papież właśnie spotkał się z mniejszością Rohingya i tam na tym spotkaniu powiedział, cytując za Corriere della Sera, w imieniu wszystkich, którzy was prześladowali, wyrządzili krzywdę za obojętność świata, proszę was o wybaczenie. Mocne słowa, cytowane na całym świecie.
Cytowane. Papież zresztą tutaj wspomniał, potem komentując, że płakał, starał się powstrzymywać łzy i widział w trakcie tego spotkania, z tym, że to spotkanie już było znacznie łatwiejsze, bo z kolei Bangladesz, który jest graniczy z Indiami, to jest też kraj, który powstaje właściwie w potwornym cierpieniu, bo gdy spojrzymy na to, co się dzieje tuż po II wojnie światowej, gdy powstają te wielkie Indie, I ten wielki projekt Mahatmy Gandhiego i te peryferie Indii, które się odrywają, Pakistan z jednej strony muzułmański, z drugiej strony Bangladesz, przecież znamy tygrysy bengalskie, no to jest Bengali, to jest Bangladesz, złoty Bengal, zdaje się tłumacząc dosłownie, to jest kraj o z kolei dominacji muzułmańskiej, kraj potężny, mniejszy obszarem, bo to jest połowę Polski, ale zamieszkały przez 170 milionów ludzi. I tam znowu chrześcijańska mniejszość, zdaje się 0,3% populacji i łatwiej było papieżowi mówić o muzułmanach prześladowanych w kraju, o większości muzułmańskiej.
No, tym bardziej, że Bangladesz jest państwem azylem dla prześladowanych, prześladowanej mniejszości Rohingya uciekającej z Birmy.
Uciekających i zapewne te ucieczki nie są łatwe, bo to są także dystanse, to są także próby odnalezienia się w swoim miejscu, nowym miejscu. To są także te kwestie, które jednak, tu mówimy o muzułmanach, ale przecież za każdym razem to są inne grupy językowe, to są inne grupy etniczne. I to, że jest wspólnota wiary, to wcale jeszcze nie gwarantuje łaskawego i dobrego przyjęcia. Słyszeliśmy o ubiegłotygodniowych zamachach chociażby na Synaju w Egipcie, gdzie jedni muzułmanie, salafici czy wahabici mordują tych, których nie uznają za muzułmanów we właściwym rozumieniu wyznawców sufizmu. I papież, który tu zresztą przemawiał, tu mówił do kilku, zdaje się, do trzech rodzin, które zostały zaproszone. Ale też zwróćmy uwagę i na to, że papież jeden i drugi kraj, zarówno Birma, jak i Bangladesz, tam były też spotkania, które określilibyśmy mianem ekumenicznych, ale lepiej chyba powiedzieć międzyreligijnych. Nie po to, by teraz jakoś zdradzać swoją tożsamość, wręcz przeciwnie, to właśnie w Bangladeszu papież powiedział do przywódców poszczególnych grup religijnych, by dbali o swoją tożsamość, co myślę należy przede wszystkim odczytać jako zachętę nieskierowaną do tej dominującej, jak się domyślam, większości, ale właśnie zachętę skierowaną do tych, którzy są mniejszościami, którym niełatwo jest być tam. Papież zresztą w Bangladeszu, tam też jest kardynał od jakiegoś czasu, kardynał de Rosario, miejscowy człowiek, i tenże te spotkania i przemówienie papieża skierowane między innymi do rodzin, mówiąc, macie stać się takimi cichymi apostołami. Tam, gdzie nie da się słowem, to poprzez działalność charytatywną, poprzez bycie z innymi, przez bycie dla innych. Papież zresztą udzielił też w Bangladeszu święceń kapłańskich. Udzielił tych święceń kapłańskich 16 czy 18, no w razie to
zdaje się 16.
16 to spora grupka diakonów, których no, w publiczny sposób wyznacza, posyła. Oto wy jesteście tym kościołem, który ma przemawiać, który ma sprawować sakramenty. Jeśli chodzi o taką rzeczywiście niewielką mniejszość, no to wyobraźmy sobie, w diecezji opolskiej, która liczy no, 800 tysięcy mieszkańców, w ubiegłym roku tych wyświęconych nie było 18. Więc tutaj można sobie pozazdrościć, że dla mniejszej grupy jednak ta liczba gotowych na służbę Ewangelii, służbę Kościołowi jest całkiem pokaźna.
Dobrze, że papież Franciszek wziął na siebie grzechy Europy Zachodniej, mówiąc te słowa chociażby z prośbą o wybaczenie.
Znaczy, proszę pomyśleć, w jakiej trudnej sytuacji jest głowa Kościoła, której faktycznie leżą na sercu ci ludzie, który powinien opowiedzieć się jakoś, który powinien krzyknąć, że który powinien zmusić wręcz do jakiegoś działania, bo to chodzi o ludzkie cierpienie, o ludzkie życie, a jednocześnie musi być też dyplomatą. I mam wrażenie, że dla papieża Franciszka, który jest takim człowiekiem takiego twardego słowa, wprost, papież Franciszek, wydaje mi się, że jest mu się trudno odnaleźć w takiej dyplomacji, bo czasami wolałby pewne rzeczy powiedzieć bardziej otwarcie. No musi jakoś tak zadziałać, żeby nie zaszkodzić. Wydaje mi się, że te słowa papieża, które żeśmy usłyszeli, powinny być wyrzutem dla nas. Bo my, Europejczycy, ludzie Zachodu, moglibyśmy, uważam, sporo zrobić. Choćby przez wiedzę, przez świadomość, żeby dać sygnał, że my o tym wiemy. Tak, że my o tym wiemy i że nam się to nie podoba.
Czyli na przykład ONZ mógłby zareagować?
Tak. Tak, znaczy czasami wydaje mi się, że gdyby ta sprawa się pojawiła w mediach, prawda, na Zachodzie, że gdyby wywołać dyskusję wśród ludzi, że to już by był też jakiś sygnał, nie? Że wiemy, mamy świadomość, że nam się to nie podoba, to dobry początek.
Jak rozumieć, jeszcze na zakończenie tej części naszego programu Kościół Wydarzenia Komentarze, to co stało się na pokładzie samolotu, czyli to pytanie dziennikarza o broń jądrową. Również bardzo ważny temat w kontekście zgody i pokoju na świecie. A pod takim hasłem przebiegała wizyta w Bangladeszu. Istnieje ryzyko zniszczenia ludzkości lub jej części. Papież przypomina Hiroshimę, Nagasaki i Czarnobyl. Po tych trzech wielkich tragediach, skutkach użycia broni atomowej, czy też nieodpowiedniego zabezpieczenia energii atomowej, jak to miało miejsce w Czarnobylu, po latach wraca ta sprawa w konflikcie tutaj Korei Północnej z Południową. Głos papieża, nie ma wątpliwości, ważny, tylko czy wypowiedziany, ale czy usłyszany?
No. Znaczy ja myślę, że usłyszany, dlatego że równocześnie, gdy pomyślimy o pokojowym Noblu, no to mamy jakby ten sam temat. Równocześnie to, że niewysłuchany, no to słyszeliśmy, jakie były reakcje po Noblu. ze strony Rosji. Właściwie wyśmiały to jako brak jakiegoś realizmu. I dobrze, że papież okazuje taki boży nierealizm. W tym sensie, że pokazuje drogę, która prowadzi ostatecznie donikąd. Bo takie uzbrajanie się i straszenie siebie wzajemnie czymś, przed czym nie ma odwrotu. Tu ja na to spoglądam też troszkę, może z perspektywy politologicznej, nie, bo na niej się nie znam. Natomiast z perspektywy chociażby tej kultury, która próbuje przemawiać.
Czyli świat nie zrezygnuje z broni atomowej?
No obawiam się, że nie zrezygnuje, natomiast jeżeli ta broń jest zbierana, to pytanie, które się bierze z Czechowa, jeżeli na ścianie wieszamy strzelbę, to po to, żeby ona kiedyś wystrzeliła. To jest scenograficzne i dramaturgiczne rozwiązanie, które widać w spektaklach teatralnych, w filmach kinowych czy telewizyjnych. I boję się, że ta broń, która może trafić w ręce szaleńców, Korea. Dochodzą teraz informacje nie tyle o eksplozjach, chociaż te próby z wysyłaniem czy wystrzeliwaniem rakiet i to o potężnym zasięgu są na pewno niepokojące w kraju, który jest krajem zdesperowanym. I informacje, które mówią, że ludzie umierają na jakąś tajemniczą chorobę, tyle co dzisiaj po południu zdążyłem wyczytać, i podejrzenia, że prawdopodobnie są to efekty napromieniowania, ze względu na to, że w tym kraju stosunkowo niewielkim zrobienie sobie poligonu nuklearnego musi prowadzić do napromieniowania także zupełnie niewinnych ludzi.
Zdzisław Pytka.
Ja się zgadzam tutaj z księdzem profesorem, że taki nierealizm papieża zdawałoby się dla polityków, kiedy on się wypowiada w tej kwestii, wbrew pozorom, to jest głos rozsądku. No jak się każdy, jak gdyby się nad tym zastanowić, usiąść, to jest po prostu śmieszne, bo to jest przekomarzanie się, kto ma tej broni więcej, kto ma mocniejszą, a tak naprawdę wojna nuklearna doprowadzi do zagłady świata i koniec.
Tutaj wypadałoby zacytować bodaj Einsteina, którego zapytano, co po pierwszej wojnie światowej, na co będzie druga wojna światowa? Mhm. On powiedział, że nie wie, na co będzie druga wojna, ale trzecia na pewno będzie na kamień.
Trzecia na kamień. I tutaj tu jest akurat taka rzecz zaskakująca, bo żeby było jasne, papieża pewnie gdyby zapytać, to powie tak, każdy ma prawo do obrony. On zresztą raz czy drugi też na pokładzie samolotu, tutaj są barwne te jego opowieści, jak się miał wyrazić, że gdyby ktoś jego mamę obraził, to dostałby ten ktoś, że tak powiem, w twarz pięścią, on osobiście by przyłożył. Więc to nie jest taki naiwny pacyfista, który mówi, nie, kochajmy się wszyscy, bo wiadomo, że są konflikty i te konflikty czasem niestety trzeba rozwiązywać przemocą, bo jeżeli ktoś mi zagraża, myślę o tej tragedii, która spotkała wczoraj policjantów. Jeżeli ktoś się wybiera na rozbieranie bankomatu z kałasznikowem, to niestety jedynym rozwiązaniem jest zatrzymanie tego człowieka nie dobrymi słowami, o słuchaj przyjacielu, odłóż tę zabawkę. Tylko trzeba strzelać. Trzeba strzelać, bo inaczej tragedia będzie jeszcze większa. Natomiast broń atomowa jest tym szczególnym rodzajem broni, którego się nie da po prostu zastosować. I poza tymi dwoma katastrofami wywołanymi bardziej dla celów już propagandowych, jak wiadomo, przez Amerykanów, a więc Hiroshima i Nagasaki, sierpień 1945 roku, nikt dzięki Bogu tej broni nie zastosował, bo gdyby została zastosowana, to faktycznie nawet nie wiem, czy kamieniami byśmy się... Czy kamieniami
byłoby
byśmy
się komu bić.
Czy byłoby komu się bić, jakieś szczury pewnie by się przechowały i może bakterie.
A przy tym sytuacja patowa, co mają zrobić kraje Zachodu, tak? Dać dobry przykład i się rozbroić z broni atomowej? No nie bardzo, nie?
No właśnie. Kto pierwszy rozbroi się, kto da przykład i kto pociągnie cały świat za tym, by się rozbroił, o ile to rozbrojenie jest możliwe, bo jeżeli ta broń zostanie w rękach tych, którzy chcą ją źle wykorzystywać, no to strach blady padnie na tych, którzy się rozbroją. Ja tylko dodam, że kolejna papieska pielgrzymka będzie miała w styczniu miejsce i na cel papież Franciszek wziął sobie Chile i Peru. Więc myślę, że jeżeli przy dobrych wiatrach znad Atlantyku może uda się nam połączyć z polskimi misjonarzami, którzy służą przecież w Peru. Pozdrawiamy serdecznie, o ile słuchają nas. Może. Więc myślę, że takie łącze na gorąco w jednej ze styczniowych audycji będzie, jeżeli nie na żywo, to myślę, że zarejestrowane wcześniej. Teraz czas na przerwę, a po niej kolejny temat. Przenosimy się do kraju, a w kraju Nowy Rok Kościelny.